Witam Was bardzo serdecznie. List do Koryntian. No, biorąc pod uwagę, że to są dwa listy do Koryntian, no to można powiedzieć, że to jest najobszerniejsze dzieło apostoła Pawła. Oczywiście za taki fundamentalny uważa się list do Rzymian, ale ten jest równie ważny i mówię, połączony w dwa, no to jest naprawdę duży obszar poznawczy, jeśli chodzi o życie pierwszego Kościoła. Wiemy, że Korynt miasto portowe, prostytutki dość bogate, świątynie przeróżne, kler, kapłaństwo. No i pojawia się tam Kościół. Kościół założony przez apostoła Pawła w czasie drugiej podróży misyjnej, gdzie on właśnie dociera do dzisiejszej Grecji. I tam Kościół rozwija się dynamicznie. Paweł dość długo jest, ponad rok w Koryncie. Kościół później też rozwija się dynamicznie, ale apostoł Paweł, będąc w Azji Mniejszej, otrzymuje list i otrzymuje, no, przyjeżdżają do niego posłańcy, że w tym kościele zaczyna się źle dziać. I czytając cały list, mówiliśmy, że są dwa podstawowe problemy. Pierwszy, podziały. Dzisiaj będziemy dalej tego dotykać, bo w tej pierwszej części Paweł uznał to za najgorszy problem tego kościoła i do tego się w pierwszym rzędzie adresuje, odnosi. A drugi problem to grzechy seksualne, poważne grzechy seksualne. Nie? Taka, można powiedzieć, jakaś, no, wyuzdanie wśród niektórych członków kościoła tam się dokonało, że nawet przebijają niewierzących, a przypominam, miasto portowe, prostytutki i kapłani, a w kościele dzieje się jeszcze gorzej. I do tego oczywiście nie wszyscy byli zaangażowani w te grzechy seksualne, ale wszyscy to tolerowali, czyli kolejny poważny problem. No, dalej są jeszcze inne, to będziemy powoli je zgłębiać. My jesteśmy w tej pierwszej części, gdzie najpierw apostoł Paweł w wersetach 1-9 przypomina pozycję w Chrystusie. Tam nie ma żadnej nagany, tam są piękne słowa. Kim jesteśmy w Chrystusie? Od 10 wersetu już adresuje się, Paweł adresuje swoje słowa do głównego problemu, do tych podziałów między chrześcijanami w lokalnym kościele. Przeczytaliśmy już do 25 wersetu i ostatnio zakończyłem taką pracą domową, pytaniem, tam 23 i 24 werset jeszcze odczytam z pierwszego rozdziału. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I zadałem pytanie, co tu oznacza to powołanie? Jak rozumieć, że to Żydzi się tam domagają znaków, Grecy śmieją się, i że to głupstwo, odrzucają Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie, a dla jakichś powołanych Żydów i Greków, czyli tu już etniczne podziały nie mają znaczenia, jest to moc i mądrość Boża. Co to, z czym to się je, to powołanie? Co to oznacza, ci powołani? Proszę.
Ja, jak chciałem odpowiedzieć sobie na to pytanie, to zwróciłem uwagę na wiersz 26, gdzie też jest mowa o powołaniu tego ludzi, którzy należą do tego kościoła. No i myślę, że to jest mowa o tym samym powołaniu, bo skutki są podobne, bo i w jednym, i w drugim przypadku ma się objawić moc Boża. No, a ponieważ to jest skierowane do ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa, to ja myślę, że tym powołanym to jest każdy, kto prawdziwie uwierzył w Jezusa.
Dzięki, dzięki. Czyli czytając dalej, widzisz tam ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa, no i są te dwie rzeczywistości. Tu ze strony Boga jest to, że oni są powołani, czyli tu dwa elementy są, że jest zawołany i odpowiada na to wezwanie. Czyli nie? Można krzyczeć do wszystkich, no a niektórzy przyjdą, można tak powiedzieć, a z drugiej strony widać wiarę w tej samej, jak gdyby, ta sama rzeczywistość ze strony Boga jest tak opisana, ze strony człowieka tak. Czy jeszcze ktoś z was chciałby coś w tej sprawie dodać? Idąc też tym tropem sprawdzania kontekstu, bo zawsze, wiecie, no mogę wam pokazać z innego listu, zaraz to zresztą zrobię, gdzie więcej jest na temat tego, jak to jest, że Bóg wie, jak to jest z tym, że to jednak my z własnej woli wybieramy wiarę w Jezusa, wybieramy zbawienie, ale tym samym tropem poszedłem co Piotr, tylko Piotr poszedł dalej, a ja poszedłem bliżej, znaczy do tyłu, nie do wcześniejszych wersetów. Zobaczcie, tu oczywiście zgadzamy się, że tym efektem powołania jest zbawienie w tym 24 wersecie. No i teraz tu, że oni odpowiedzą na wezwanie Chrystusa, Chrystus dla nich jest mocą Bożą, mądrością Bożą, to zresztą wcześniej, tydzień temu mówiliśmy o tym, a w wersecie 21 też jest mowa o zbawieniu. Zobaczcie, tam samą końcówkę czytam. Przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Nie? Czyli widać, że zbawienie tu jest przez odpowiedź. Oczywiście musi być głoszona Ewangelia, ale zbawienie się dokonuje w momencie wiary, w momencie przyjęcia z wiarą, czyli z zaufaniem do tego, co Bóg powiedział. Wieści o tym, że Chrystus umarł za ciebie na krzyżu Golgoty raz na zawsze, potem zmartwychwstał i teraz oferuje ci przebaczenie wszystkich twoich grzechów. Masz powiedzieć tylko tak, chcę, Panie Jezu, zbaw mnie. Nie? Także tu widzimy, że zarówno później, jak i wcześniej jest mowa o wierze. Czyli patrząc z perspektywy Boga, tu jest to określone powołani, a patrząc z perspektywy człowieka, to są ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. No i teraz kolejna jakaś taka dyskusja też w świecie chrześcijańskim to jest, czy ludzie, jedni są przeznaczeni do zbawienia przez to, że uwierzą, a drudzy nie uwierzą i są na to skazani, że to Bóg tak wybrał bez żadnego powodu, jednych do zbawienia, drugich do potępienia. Ta nauka nazywa się kalwinizmem, dokładnie bardziej bym powiedział hiper, takim, czyli przesadnym kalwinizmem, bo to, że Bóg wybrał do zbawienia, to jest jasno w Biblii opisane. Ale otwórzmy list do Rzymian, tu taka krótka dygresja, też razem czytaliśmy wiele miesięcy, no tak nie wiem, chyba rok temu list do Rzymian. Można sobie na naszym kanale to też w playlistach znaleźć, także tam znajdźcie sobie 8 rozdział i też do tego miejsca, tam też więcej na ten temat mówię. Tu już tylko krótko, 28 werset z 8 rozdziału, też będzie to powołanie. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Nie? No i tu no, tam wyznawcy tej teorii hiperkalwinizmu no, powiedzą, widzicie, no to Bóg tak postanowił i ci są zbawieni, ci kochają Boga, ci są powołani. Ale zaraz potem zawsze warto, tak jak mówię w kontekście, czytać wersety biblijne, nie polegać tylko na jakimś wyrwanym fragmencie. W 29 wersecie mamy taką oto informację. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. Zobaczcie, co jest najpierw przed tym przeznaczeniem? Werset 29.
relacja z Bogiem.
Mhm. Relacja z Bogiem to już jest twoja interpretacja. Zawsze staramy się odpowiadać tekstem biblijnym, nie? Czyli żeby się na tym poziomie obserwacji, czyli żeby wszyscy się zgodzili. Czy to będzie hiperkalwinista, czy ktoś inny, czy człowiek niewierzący, no jak przeczyta to zdanie. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do Jezusa. Nie? Czyli co jest przed przeznaczeniem, aby się stali podobni do Jezusa, no to jest równoznaczne ze zbawieniem. Zna, poznał dokładnie, nie? Czyli zanim przeznaczył, zanim wybrał, no to mamy, że poznał, nie? Czyli ta nauka, że nie było żadnego powodu, nie? Żadnej podstawy tego wyboru, że tych przeznaczył, żeby upodobnili się do Jezusa, a tamci skończą w piekle, jest nieprawdziwa. Bo tu jasno Pismo Święte pokazuje, że najpierw Bóg poznał każdego. Nie? No i teraz pytanie, co Bóg w tym poznaniu, czyli mnie, ciebie, każdego człowieka poznał, zanim dokonał tego wyboru? Czyli mamy podstawę, najpierw poznanie, potem wybór. No i teraz możemy się pytać, co w tym poznaniu naszym miało tę wartość, że przesądziło w te lub we w te, nie? Tekst tego nie mówi, ale kontekst to już mówi wyraźnie, nie? List do Rzymian jest listem o wierze. To właśnie studiując ten list, Luter ponownie odkrył, że mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Z wiary, czyli z zaufania. Czyli Bóg wiedział, kto zaufa Chrystusowi, kto odpowie na Ewangelię i kto nie odpowie. Kto odpowie, czyli uwierzy Jezusowi, to jest zbawiony, jest przeznaczony, powołany, wybrany i tak dalej. Zaraz będziemy jeszcze więcej o tym dzisiaj czytać. Kto odrzuci ofertę Chrystusa, sam zapłaci karę za nasze grzechy. Ale jest to wina człowieka, a nie wina wyboru lub braku wyboru ze strony Boga. Ja mam tyle, oczywiście, jeśli chcecie dalej dyskutować, to piszcie kontakt@megakościół.pl, tylko proszę, podajcie swoje myśli, swoje pytania, wersety biblijne, a nie wklejajcie mi jakichś, wiecie, fantomów z jakichś dzieł teologicznych, bo tego nie będę czytał. Jeśli wy tego nie potraficie zrozumieć i przekazać ludzkim językiem, noż to nie wymagajcie, żebym ja też te dyrdymały, że tak powiem, przeżuwał godzinami. Masz pytanie, masz komentarz, pisz. Nie wklejaj teologicznego bełkotu. No, to taka prośba. A wracamy dzisiaj do naszego tekstu. Już modliliśmy się, by Bóg naprawdę owocnym uczynił to studium. Przeczytajmy więc kontynuację, bo Paweł tam mówi o mocy Bożej, o mądrości Bożej, zestawia to z głupotą ludzką, że świat przez swoją mądrość, znaczy oni są bardzo mądrzy, mają wysokie IQ, mają wielką wiedzę dostępną człowiekowi tam z historii, czy z przemyśleń, czy z badania świata, nie? Mają tytuły, nie? Ale dalej nie potrafią odpowiedzieć, jak człowiek ma dostąpić zbawienia. Czyli zobaczcie, cała ta mądrość świata w najważniejszej sprawie dla człowieka jest nic nie warta. No to dlatego mówi, że głupstwem się okazała ta mądrość świata, a Bóg przez głupie zwiastowanie, tu jest przyjęty punkt widzenia świata, nie? Że uczeni to się z takich chrześcijan jak ja, jak ty wyśmiewają, że to prostacy, że to tam co, jakieś zbawienie, o tak o, wystarczy tylko tam się dowiedzieć paru zdań o Chrystusie, zawołać szczerze do Chrystusa i co, już zbawiony bez naszej teologii i filozofii, albo bez pieczaki, sakramentów cerkwi moskiewskiej albo rzymskiej? Noż to być nie może. No może, może, to właśnie jest głupota ludzka, a tu mądrość Boża. Człowiek zostaje zbawiony tylko i wyłącznie przez osobiste zaufanie Jezusowi Chrystusowi. I Jezus powiedział, jak nie będziecie mieć takiej prostej wiary, jak zwykłe małe dzieci, nie wyjdziecie do mojego królestwa. Także wolę słuchać Jezusa niż durniów, nawet z tytułami profesorskimi czy jakimiś innymi. Bardzo polecam, jeśli chcecie więcej, to Joe Łosiak, człowiek, który 60 lat już chodzi z Chrystusem, na naszym kanale możecie znaleźć różne programy z nim. On to jeszcze lepiej wyjaśnia, tę relację teologii, mądrości ludzkiej, nauk kościelnych, biskupich, sakramentologii, mariologii, dendrologii, ziobrologii, no nie, to już tam nie ma, bo tutaj, tu, że tak powiem, nie masz czego, to nawet z zera to i pust, ten Salomon niczego nie naleje, także takiej chyba dziedziny nauki to jednak nie będzie. I jak to się ma do prostej Ewangelii, prostej nowiny o tym, że Jezus, Baranek Boży, umarł za twoje grzechy raz na zawsze na krzyżu Golgoty, potem zmartwychwstał, a dziś, jeśli jeszcze mu nie otworzyłeś drzwi swojego serca, stuka, kołacze, hej, chcę cię zbawić, chcę do ciebie dzisiaj wejść, wpuścisz mnie? No i teraz piłeczka jest po twojej stronie. No a my czytamy dalej. Dzisiaj jedziemy 26 do 31. W rzeczywistości to będą dwa zdania. No i tak też podzielimy ten fragment 26-29 werset. To jest pierwsze zdanie i 30-31 zdanie drugie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. No, nie trzeba głęboko nawet w ten tekst wchodzić i rozważać, nie trzeba greki otwierać, żeby ten podstawowe przesłanie tych kilku wersetów, tych dwóch rozbudowanych zdań przekazać. Aby żaden człowiek nie chełpił się, nie chlubił, nie pysznił, nie był pyszałkiem przed obliczem Boga. A jeśli ktoś chce się chlubić, to jak ma się chlubić? Zobaczcie werset 31. W Jezusie ma się chlubić, mamy się chlubić. Nie? Czyli inaczej można powiedzieć pycha, czy takie puszenie się, tak możecie sobie zatytułować ten krótki fragment 26-31, chlubienie się, nie? Czy czym się chlubić, no i czym się nie chlubić. Nie? I inne jakieś, z innej strony to można powiedzieć, co Bóg wybrał, nie? Bo tutaj też w kontraście, nie? Tu mamy i możnych, i bogatych, i szlachetnie urodzonych, nie? Wielkich tego świata, właśnie, tego Bóg nie wybrał. Co Bóg wybrał, nie? Inny tytuł tego samego może... Jednym to bardziej spasuje, drugim tamto. Tak jak mówiłem, to są dwa rozbudowane zdania. Pierwsze zdanie 26-29, no to właśnie można za pomocą tych takich negatywnych określeń, jakby tu dać, czyli słabi, niewielnie potężni, nie jacyś najmądrzejsi, nie? Tak możecie sobie, no pogardzani, czy traktowani, że tak powiem, z góry, nie? To jest ta pierwsza część. A 31 werset to drugie zdanie, no to można by jakoś z Chrystusem związać, że tego największego znaczenia we wszechświecie nabieramy w Chrystusie, czyli znaczenie, nasze znaczenie w Chrystusie. Nie? W pierwszym fragmencie to z urodzenia, czy z przyrodzenia, tak się niekiedy mówi, naturalne nasze zdolności jako chrześcijan, to przez świat to nie ma wielkiej, nie? Czyli tam słabi, niepotężni, niezbyt mądrzy, jakby ktoś powiedział, może IQ mają tam za małe, prostacy niektórzy nazywają chrześcijan, ale w Chrystusie, to my jesteśmy, że tak powiem, pany, no. Nie wiem tam, jak tam, jakiemu klubowi piłkarskiemu kiedyś kibicowałeś, no to zawsze było, że to one są te pany, nie? Noż to tu, zobaczcie, w Chrystusie, to my pany. Ale nie naszą chlubą, tam nie IQ nam skoczyło, nie konto nam się zer dopisało i tak dalej. To bogactwo jest. Chrystus w nas. Nadzieja chwały. To takie pierwsze obserwacje. No, możemy zobaczyć, że tu Paweł używa po raz kolejny tego słowo bracia, nie? Bo mówi ogólne, na razie takie myśli ogólne. Tam zastanówcie się, rozważcie, tu różnie, tam różne tłumaczenia to oddają, ale bracia się pojawia. To już kolejny raz, czyli widać, że po pierwsze to jest do chrześcijan cały czas i jak się z nimi utożsamia. Bo bracia, no to znaczy tacy sami jak ja. Nie? Zobaczcie, że tak zwykłych chrześcijan traktuje. To są moi bracia. Wy jesteście moimi braćmi. Ja nie jestem nad wami, nie jestem pod wami. Wszyscy jesteśmy w Chrystusie braćmi i siostrami. No, jeśli jesteś katolikiem, to cię to może dziwić, bo ten Kościół wręcz eksponuje wyższość kleru. Nie? Papieża to na lektyce kiedyś nieśli, nie? Biskupów, no to w takich tam tronach sadzają, w takie kapy jak konie przed bitwą, tego każą tam ich całować gdzieś i tak dalej. No nic to z braterstwa nie ma. No taki ten Kościół nic z Chrystusa nie ma. No to już mówiłem wielokrotnie. Tu apostoł Paweł traktuje ich jak braci. Warto też przypomnieć sobie, jaki był ten podstawowy problem, do którego w 10 wersecie Paweł się odnosi. Podziały. Czyli oni wywyższali się w kościele jeden przed drugim. Mówi, ja Apollosa, ja Pawłowy, a ja Chrystusowy. A ty, prostaku? Nie? Czyli zobaczcie, wszyscy równo zbawieni przez Chrystusa. Nie zasługiwaliśmy na zbawienie, to tylko i wyłącznie dzięki Chrystusowi, a teraz zaczynają się między nimi, że tak powiem, walki o władzę, o pozycję, o wpływy, kto mądrzejszy, kto lepszy i tak dalej. Jak myślicie? To, co tu czytamy, jaki ma związek z głównym problemem tego listu? Czyli z podziałami w Kościele, z wywyższaniem się jednych nad drugimi. Widzicie związek tego, co apostoł Paweł tu podaje im jako fakty? Mówi, weźcie to pod uwagę, to jest nakaz. Kim byliście wcześniej? Nikim. Albo niewieleście znaczyli. Ale teraz jesteście wielcy dzięki komu? Dzięki mnie? Dzięki Kościołowi? Dalej. Dzięki Jezusowi. To zobaczcie, można powiedzieć pośrednio, pokazuje bezsens tych ich podziałów, wywyższań się i tych sporów i walki o władzę i wpływy, które w Kościele prowadzą. Nie? To już mamy. Druga ta obserwacja, o której już wcześniej mówiłem, to jest, że tu są dwa tylko zdania. Jeśli są tak dość dużo słów, nie? Czyli długie te zdania są, nie? Ale dalej no, to dwa tylko, to oznacza, że w tych zdaniach będzie się łączyć wiele treści. Nie? No bo proste zdanie, Jezus zbawia, zbawienie jest darem. No to tam jest jedna treść, nie? Ale kiedy jest zdanie złożone i to jeszcze w tak rozbudowanej formie, no to spodziewamy się z konstrukcji gramatycznej, że będzie tam, że tak powiem, splecionych wiele treści w jedną, nie? Czyli musimy dość się uzbroić w pewną jakąś, no, że tak powiem, taką dokładność, staranność, żeby te treści rozwikłać i rozłożyć na czynniki pierwsze. Zobaczcie też, że tu teraz zadanie do krótkiej pracy. No, każdy sam, nie będę tu przerywał naszej transmisji. Zobaczcie sobie w tekście, ile jest tu nakazów, czyli gdzie są czasowniki, które można by, czy ich budowę zdania, czy ich samo użycie, uznać za nakazy. Podkreślcie sobie w Biblii nakazy w tym tekście. I co? Ile tych nakazów widzicie? Mało, nie? No, praktycznie jest ten jeden jasny, otwierający. Możemy zobaczyć na przykład w tłumaczeniu pastora Zaręby, jak on jest oddany, bo w Brytyjce jest przypatrzcie się zatem sobie, nie? Jak w... Czy ktoś może ma Biblię Tysiąclecia albo tłumaczenie pastora Zaręby. Zobaczcie, jaki tam jest, jak ten czasownik jest tu oddany. Podajcie zawsze rodzaj tłumaczenia, znaczy jakie to tłumaczenie i jak ten...
Zauważcie.
Jakie tłumaczenie?
Teraz to tego pastora Zaręby.
Zauważcie.
Przyjrzyjcie się.
Przyjrzyjcie się, przypatrzcie się. No, ja mam tu w New American ten Bible takie słowo rozważcie. Weźcie pod uwagę, consider, nie? Czyli zastanówcie się nad. Nie? To no, widać, że to dość blisko znaczne, ale samo takie przypatrzcie się, to by było troszkę za płytkie, bo to jest tak... Zwróćcie na to uwagę i wyciągnijcie wnioski, tak rozumiem ten nakaz, nie? Czyli przypomnijcie sobie, kim byliście przed nawróceniem i wyciągnijcie z tego wnioski, nie? Tak rozważcie to, nie? Żeby to jak gdyby mocno sobie takiego kopa, żeby dostali, nie? Bo oni tutaj, wiecie, walczą o te wpływy, tak się lansują, jaką to teologię, jaką mają tam książkę pod pachą teologiczną takiego, albo jakie tam seminarium skończyli, czy szkołę biblijną, nie? A mówi, ogarnij się, baranie, nie? Tak, już tak, jakby ktoś nie zrozumiał, no to tak to jest napisane, nie? Przyjrzyjcie się, skąd wyrośliście, nie? Skąd jest wasza pozycja? Nie z waszego urodzenia, nie z waszych zasług. Czyli to jest ten główny nakaz, ogarnijcie się, nie? To by dzisiaj tak chyba trzeba w jakimś nowoczesnym tłumaczeniu. No i można by powiedzieć, że jako nakaz służy końcówka wersetu 29 i 31, nie? Tam jest, żeby żaden człowiek, tu jest nakaz, czyli zakaz, nie? Żeby żaden człowiek nie chlubił się przeciwko Bogu, przed Bogiem, nie? To mamy werset 29, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym, tak tu oddaje Brytyjka. No tym obliczem to tutaj tam nie ma, no ale chodzi o to, żeby żaden człowiek nie chełpił się, nie chlubił się, nie pysznił się przed Bogiem, nie? No oczywiście tam też chyba nie powinien przed ludźmi za bardzo dokazywać. To tak mi się zdaje, ale to już jest zastosowanie. Tu jest dlatego Bóg właśnie wybrał to, co głupie, słabe i tak dalej, aby żaden człowiek nie chlubił się przed Bogiem i można powiedzieć w drugą stronę, kto się chlubi w Panu, się chlubi. Nie? I to jest cytat z Księgi Jeremiasza ze Starego Testamentu, żeby w Bogu, w Panu, w Stwórcy i Zbawicielu się chlubić. Nie? No, czyli tu mamy ten taki już przegląd ogólny. Można jeszcze dodać, że w tej pierwszej, w pierwszym zdaniu główny nacisk położony jest na Boga Ojca. Nie? Tam widzimy kilkukrotnie Bóg, Bóg, Bóg. Nie? Tu się to pojawia. A z kolei w 30 i 31 to Chrystus wchodzi na scenę. On jest centralną postacią tego drugiego fragmentu, nie? Czyli mamy taki już, że tak powiem, ogląd z lotu ptaka, no i tu od razu można wyprowadzić kilka zastosowań. No pierwsze to z tym niechlubieniem się, ale z drugiej strony, nie? Bo to takie proste, główne zastosowanie, żeby nie być pyszałkiem, nie wynosić się nad innych, szczególnie chrześcijan, ale też tu zastosowanie jest przecież też to, co masz w Chrystusie, no to nie jest twoją zasługą, ktoś inny dzisiaj niewierzący, jutro, jeśli, czy dzisiaj, nawet wieczorem, jak zechce otworzyć drzwi Chrystusowi, no to będzie miał to samo, co ty, będzie twoim bratem i siostrą w Chrystusie, czy siostrą w Chrystusie, bo jednocześnie to nie wierzymy w gender. Ale i tak zobaczcie, jakoś tak przyszły te czasy wojenne i o tym gender, tak i o tym klimacie, nie, tych zielonych. Tam jakoś coś Putin mniej kasy daje, to i genderyzm tak troszeczkę przysiadł, ekologizm przysiadł i jakoś tak normalniej ludzie zaczynają myśleć. No już tam to taki trochę off topic. Wracamy do naszego głównego tematu, czyli chlubienie się, mamy się nie chlubić, pamiętać, że darmo dostaliśmy, zastosowanie darmo też dawajcie, nie? Czyli głosimy Ewangelię ludziom, każdemu, kto chce słuchać. No i drugie, tak, mamy się czym, a dokładnie kim chlubić, ale to jest Chrystus w nas, a nie nasze jakieś zasługi i tak dalej. Główne zastosowanie, no tu już chyba wielkich zmian w tym zastosowaniu nie będzie, ale spróbujmy jeszcze docisnąć troszkę ten tekst. Najpierw jeszcze raz, może o Cezary, jakbyś mógł przeczytać te wersety 26-29, czyli to pierwsze długie zdanie.
Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym.
Dzięki. Podzielmy ten fragment na dwa podzespoły. Pierwszy to sam werset 26 i potem te trzy wersety razem, 7, 8 i 9, bo tu jest to skontrastowanie tej pierwszej części, którą jest werset 26, od tej drugiej. Czyli najpierw jeszcze raz przeczytajmy sobie ten werset 26. Jeszcze raz, Czarku, jakbyś mógł.
Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu.
Dzięki. Czyli mamy tak. Z jednej strony to, co świat poważa, nie? I co tam widzimy? Mądrość, tytuły profesorskie, jakaś umiejętność formułowania myśli, wiedza, o czytanie, nie? To są, ja nie jestem przeciwko tym rzeczom, żeby tam nikt nie myślał. Ale no, na pewno, jeśli ktoś tam ma tytuł profesora, jeśli jest wybitnym mówcą, jeśli rzeczywiście mówi ciekawie, powołuje się na fakty, tych, których tam spora część nie zna i tak dalej, no to ma wysokie notowania. Tak przynajmniej kiedyś było, bo teraz byle głupi pokażą go w telewizji Kurskiego i robi za autorytet. No ale to jest troszkę no, taki upadek obyczaju. To jeszcze świat antyczny, wiecie, to tam klasyczna filozofia, wiedza, mądrość, historia, różne koncepcje, takie, że tak powiem, obalanie tych koncepcji wcześniejszych, budowanie nowych, nie? Oni się tym zajmowali i też prości ludzie też częściowo w tym uczestniczyli. Czyli mądrość, nie? To, co świat bardzo ceni. Co mamy na drugim miejscu? Werset 26 cały czas.
Możny.
Możny,
taki,
nie?
Co dużo może.
Tak, tu nie jest, nie chodzi o bogactwo. Sprawdźcie zresztą w innych tłumaczeniach szybciutko, jak tam mamy.
W Grece jest dunatos i tutaj jest i właśnie mocny, czy ma możliwości, ale też może być potężny w sensie bogactwa albo wpływu.
Jak to jest w innych tłumaczeniach? Na pewno możemy powiedzieć, że to jest pozycja jakaś społeczna, nie? I albo, słucham?
U zaręby jest wpływowych.
Wpływowych, no to właśnie to jest pozycja, nie? Wpływowych. Zwykle, niekiedy, no to ktoś może być tam bidny, ale ma potężnych, bogatych przyjaciół, no to tam już wtedy on i wpływowy jest, nie? Ale zwykle, żeby być wpływowym, no to trzeba też mieć ponadprzeciętne zasoby materialne, nie? Że to się ze sobą wiąże. Czyli mądrzy, nie? To ci są cenieni, wpływowi, czyli którzy wiele mogą załatwić, zrobić, przeprowadzić. No i co mamy tam jeszcze? 26 werset. Wysoki ród. Nie wiem, czy to teraz jeszcze funkcjonuje, albo chociaż tam niektórzy tam szukają swoich przodków, herbów, nie? Do dzisiaj to działa, no tam mamy jeszcze społeczeństwo, gdzie z jednej strony jest niewolnictwo, ale z drugiej strony jest arystokracja, nie? I te wielkie rody tych możnych i tak dalej, no to już jak ktoś nawet tam jest młody, to niewiele jeszcze ma, niewiele jeszcze może, ale jest z tego rodu, no to już będzie miał wielką karierę, nie? No, tam już nie będę do współczesności wracał, no ale mamy te trzy grupy. Mądrość, nie? Czyli tu jakaś pozycja naukowa, powiedzmy, pozycja taka materialno-polityczna, no i szlachetne, wysokie, arystokratyczne pochodzenie, nie? Czyli to jest cenione w świecie, nie? Kiedy ludzie oceniają jeden drugiego, no to patrzą wedle któregoś z tych albo wszystkich razem kryteriów. No a teraz jak patrzy Bóg? No oczywiście nie twierdzę, że tam żaden możny, bogaty i tak dalej nie może być zbawiony. Ale sam Jezus ostrzegł. Nie, tam mówił o bogatym akurat, ale to można połączyć, że bardzo, bardzo trudno. Macie jakiś pomysł? Dlaczego? Człowiekowi, który jest wielki w oczach tego świata, mądrością, wpływem, bogactwem czy urodzeniem szlachetnym z arystokratycznego rodu, że jemu trudno jest, że tak powiem, stanąć przed Bogiem jako zbawiony człowiek. Macie jakiegoś pomysła? Prosimy, Piotrze.
No bo musi się pokorzyć, musi prosić o łaskę, a to nie jest coś, do czego on by przywykł.
No dokładnie tak. On jest przyzwyczajony, że on rozkazuje i go słuchają. On płaci i ma wszystko, co chce. Nie? On wchodzi, bo pokazuje paszport albo nazwisko. Nie? I wszędzie go wpuszczają. Nie, ma otwarte wszystkie drzwi, czy do premiera, do biskupa i tak dalej, gdzie chce. Nie? No to jak? Przecież on jest wielki.
Z okresy.
Fajnie. Pozdrawiamy Korneliusza. C- co się tam u was dzieje. On jest wielki. On nie musi nikogo o nic prosić. On nie musi przed nikim się kłaniać. On nie musi przed nikim się ukorzyć. Całe jego życie jest zaprzeczeniem tego. No a teraz, żeby być zbawionym, musi uznać, że jest niegodnym grzesznikiem. Że zasługuje na piekło, na odrzucenie. Nie ma żadnej szansy stanąć przed Bogiem wśród zbawionych. Musi się ukorzyć przed Chrystusem. Dlatego niektórzy tej sztuki dokonują. I znam paru ludzi wysoko postawionych, także wcześniej, przed nawróceniem, którzy się nawrócili szczerze do Jezusa, ale poprzeczka jest dla tych ludzi. My im zazdrościmy, a zobaczcie, w tym wiecznym Bożym rozrachunku oni są na najgorszej pozycji. Prędzej żebrak, biedak, tam narkoman i tak dalej rozpozna łaskę Chrystusa, niż bogaty, mądry, wpływowy, wysoko postawiony i dobrze urodzony. No to już nie ja wymyśliłem to. Tu Bóg to jasno objawia. Ale możemy teraz, czyli mamy już to, jak świat nas widzi. I teraz można powiedzieć, skąd większość ludzi w Kościele Jezusa, czyli skąd większość ludzi zbawionych pochodzi? No nie stąd. Nie z tej półki, nie z tych półek, nie? Owszem, będą naukowcy, będą biznesmeni, będą politycy wpływowi i tak dalej, którzy potrafią ukorzyć się przed Chrystusem, albo choć wcześniej nie mieli takiej pozycji w społeczeństwie, to będąc w Chrystusie, Bóg ich wyniesie, nie? To jest możliwe, ale każdy z nas, tu jest to widać, że to jest coś bardzo powszechnego, bo on do wszystkich mówi, weźcie to pod uwagę. Spójrzcie na swoje życie, zanim przyszliście do Chrystusa. Kim byliście? W oczach świata byliście nikim. Ale nie w oczach Boga. To nam pomaga, jeśli chodzi o wdzięczność Bogu i to chlubienie się. No dobra, weźmy jeszcze raz teraz te wersety 27-29. Poproszę, Czarek.
Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić.
29.
Aby żadny człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym.
Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Tu najważniejszy ten czasownik, który się powtarza, to jest wybrał. Nie? I tu już mówiliśmy, dlaczego wybrał, na jakiej podstawie. Teraz patrzymy, kogo wybrał. I to nie wcale najmniej, najważniejszych, najmądrzejszych i tak dalej według tego świata, ale mamy dodatkową, można powiedzieć, pedagogikę Boga, czyli cel. Dlaczego Bóg? Zobaczcie sami. Dlaczego Bóg dokonał właśnie takiego wyboru? I tylko ci ludzie, zwykle prości, nieuczeni, nie najwyżsi w hierarchii społecznej, zrozumieli swoją beznadziejną sytuację przed Bogiem i skorzystali z niezwykłej oferty Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo bardzo podobna myśl. 10 werset 3 rozdziału listu do Rzymian. Tu mówię, są bardzo analogiczne treści. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, no prócz Matki Boskiej, ale to biskupi długopisem sobie tu dopisali. No w mojej Biblii tego nie ma, a w twojej, zobacz tam, może w Biblii Tysiąclecia jest, nie? Bo tu nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużyteczni. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. No i tam jest to rozwijane, rozwijane dalej. I podsumowanie. Dlaczego? Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon, czyli prawo Boże, objawienie moralnej woli Bożej, jest poznanie grzechu. Czyli poznając moralną wolę Boga, nawet w takiej wstępnej wersji 10 przykazań, widzimy, jak jesteśmy grzeszni. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Nie? To samo apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian. I tu tak Bóg zaplanował zbawienie, aby najmądrzejszy człowiek, najbogatszy człowiek, najbardziej wpływowy, szlachetnie urodzony, zobaczył, że jest nikim przed Bogiem, żeby się nie wywyższał, nie chlubił ze swoich zasług, dokonań, pochodzenia, majątku, czego tam jeszcze. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Czy tu jakieś myśli jeszcze ktoś z was chciałby dodać? Jako takie zastosowania można zapytać sobie, co Bóg lubi. Nie? Bo tu mówi, czego chce, nie? I czego nie chce. No to może w taki sposób to bardziej wam zapadnie w głowę, w myśli nam. Co Bóg lubi? No i odpowiedź. Lubi pokorę. Pokorę rozumianą właściwie. Nie taką pokorę, wiecie, że ja to się do niczego nie nadaje, nic tam jeździcie po mnie walcem, ja będę jak tam święty, jak się nazywał taki, co tam pod schodami leżał i tam nocniki wylewali na niego? Aleksy? No właśnie, nie, to katolicki święty, nie, absolutnie nie o coś takiego chodzi. To średniowiecze, durnota, wiecie, zaprzeczenie Biblii, takie tam rzeczy sobie robią. Tu chodzi o to, że masz pamiętać, że przed Bogiem nie masz żadnej podstawy do chluby. Przed Bogiem możesz tylko płakać z powodu tego, jak byłeś obojętny wobec Niego, jak byłeś zbuntowany, jak niszczyłeś Jego dzieło, jak prześladowałeś być może chrześcijan. I przed Bogiem jedyne, z czego możesz się chlubić tu już w przyszłość, wychodzimy, to jest chlubić się, że Jezus zamieszkał w twoim sercu, że Jezus jest w tobie. To jest prawdziwy powód do chluby i Bóg to lubi. Nie? Bóg lubi, kiedy rozumiesz, kim jesteś przed Nim, jesteś pokorny, nie wywyższasz się też nad ludźmi, bo i chrześcijanom też może, że tak powiem, woda sodowa do łba strzelić. Nie? Pastorom niekiedy strzela, tam jakimś absolwentom seminarium, no to już mówiłem, różnych i tak dalej. Nie? A Bóg chce, żebyś był cały czas, że tak powiem, we właściwej skali. To, co mam, najcenniejszego, skarb we mnie, to jest Jezus Chrystus. A to dostałem jako prezent. Nie zasłużyłem na to w żaden sposób. No i dalej zastosowanie, żeby oddawać Jezusowi chwałę. No bo nie nam ma być ta chwała, tylko Jezusowi Chrystusowi. Dobra, przeczytajmy teraz te dwa ostatnie wersety, które już bezpośrednio mówią o naszej relacji z Chrystusem. 30 i 31.
Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił.
Zbawienie zostało dokonane kiedy? W liście do Rzymian czytamy w 5 rozdziale, że kiedy byliśmy nieprzyjaciółmi Boga, to Chrystus umarł za nas na krzyżu Golgoty. Kiedy byłeś nieprzyjacielem Boga, kiedy grzeszyłeś, kiedy robiłeś straszne rzeczy, mówił już do chrześcijan w tym swoim poprzednim życiu, to Jezus już wcześniej za ciebie umarł. Zbawienie jest tylko i wyłącznie zasługą Boga. To On całkowicie zapłacił za twoje grzechy. I teraz Jezus, dokonawszy tego odkupienia, czyli zapłaciwszy całą karę za twoje i moje grzechy, teraz do każdego indywidualnie się zwraca z ofertą. To w Apokalipsie 3:20 możecie sobie przeczytać, gdzie Jezus mówi: oto stoję u drzwi, stukam, kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Czyli to zrobił Bóg, myśmy to przyjęli, Chrystus jest w nas. Warto o tym pamiętać. I teraz apostoł Paweł dodaje, bo wie, że w tym kościele będzie zamieszanie doktrynalne. Mówiłem o grzechu, mówiłem o podziałach. Tam jeszcze dochodzi takie, że tak powiem, jaranie się tak zwanymi darami Ducha Świętego, głównie mówieniem językami i tak dalej. A podstawowa myśl o Chrystusie zostaje gdzieś zagubiona, gdzieś się rozwadnia. Nie jest ich punktem koncentracji. Dlatego przypomina im, co mamy w Chrystusie. Zobaczcie werset 30. Co mamy w Chrystusie, który stał się dla nas, tak jest to pokazane, nie, w naszym tłumaczeniu. I jest lista. Co jest na tej liście?
Mądrość, sprawiedliwość.
Mądrość jaka?
Mądrość od Boga.
Tak, Boża mądrość. Chrystus w nas, dla nas, to jest mądrość od Boga, nie? Czyli chrześcijanie, którzy byli tam uważani za głupich, za tam niskiego rodu, za mało znaczących i tak dalej, teraz co mają? Co masz? Już masz. Nie będziesz miał. Co już masz w Chrystusie? Mądrość Bożą. Jeśli jutro na ewangelizacji spotkasz doktora, profesora, to pierwsza myśl: ojej, ja głupi jestem, zaraz mnie w kozi róg zakręci, nic nie powiem i tak dalej. Co sobie wtedy przypomnisz? Mam w Chrystusie mądrość Boga. To cóż ta mądrość profesora? Nie, żeby go nie szanować, trzeba wszystkie savoir vivre, panie profesorze i tak dalej, zachować. Ale nie zejść na poziom wycieraczki. Ty jesteś nad nim, jeśli on jest niewierzący. To ty masz mądrość Bożą. A on ma tylko mądrość tego świata. To ty masz mu pokazać światło Chrystusa. I zrób to bez żadnych kompleksów. Co jeszcze mamy w Chrystusie?
Sprawiedliwość.
Sprawiedliwość. Co jeszcze?
Poświęcenie.
Tu bardziej uświęcenie. Nie wiem, jak tam inne tłumaczenia dają, bo poświęcenie to by, także ktoś coś robi dla kogoś, a tu jest bardziej to znaczenie uświęcenia, nie? Czyli przemiany z człowieka, który jest, można powiedzieć, niezdatny do użytku dla Boga, w człowieka, który się nadaje do użytku dla Boga, czyli do tych szlachetnych, zaszczytnych celów, jak apostoł Paweł w innych listach mówi, że jest upodobniony. Uświęcenie to inaczej upodobnienie do Jezusa Chrystusa. Nie? Tak jest też w innych tych polskich tłumaczeniach?
Tak, i w Tysiąclatce i w Gdańskiej.
Dobra, także tutaj coś im się czcionka zawieruszyła. No. Czyli mądrość, sprawiedliwość, nie? Albo usprawiedliwienie, poświęcenie i
odkupienie.
I odkupienie. Czyli byliśmy w niewoli. W niewoli grzechu, w niewoli diabła. Jezus musiał zapłacić tę straszną cenę na krzyżu Golgoty, ale już zapłacił. My jesteśmy odkupieni. Jeszcze raz przeczytajmy ten werset, Czarek, poproszę, 30. I zobaczcie teraz aspekt czasowy. Czy te rzeczy, mądrość Boża, sprawiedliwość, uświęcenie, odkupienie, to jest pieśń przyszłości, czy też już teraźniejszość?
Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem.
Stał się dla nas Chrystus w was. To wszystko jest moim i twoim udziałem. Mądrość Boża, usprawiedliwienie, czyli jestem bez winy wobec Boga, uświęcenie, podobieństwo do Chrystusa i odkupienie, czyli cena za moje zbawienie została raz na zawsze zapłacona. To już jest, jeśli byśmy ten temat, jeśli chcecie sobie rozwinąć, to można czytać list do Efezjan, szczególnie pierwszy i drugi rozdział. To już się dokonało. To już jest nasze w Chrystusie. W innych miejscach Pisma Świętego wręcz dosłownie będzie to w czasie przeszłym, jako już dokonane w życiu wierzących. Tu jest formuła, jesteście w Chrystusie, który stał się dla nas. Już to się stało, a On jest w nas. I teraz pamiętacie cel tego, że Bóg wybrał to, co głupie, takie, śmakie i owakie? Jaki był cel tego wyboru? Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. A teraz weźcie to drugą tę część. W Chrystusie mamy Bożą mądrość, mamy usprawiedliwienie, uświęcenie, odkupienie, czyli zbawienie. Po co? Też jest cel. Aby. 31 werset. Przeczytajcie sami. Po co ci to jest dane? Napisano. Kto się chlubi, w Panu się chlubił. Bóg chce, żebyś się z tego cieszył. Bóg chce, żebyś tego używał. Bóg chce, byś o tym mówił. Jestem zbawiony, jestem usprawiedliwiony. Mam nie swoją, ale Bożą mądrość. To wszystko mam dzięki mojemu Panu, Zbawcy, Jezusowi Chrystusowi. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Możemy też tak nawet zakończyć. Następnym razem spotkamy się nad, jak Bóg pozwoli, nad rozdziałem drugim od 1 do 9 wersetu. Możecie już sobie na przyszłość przeczytać 1-9 werset. Apostoł Paweł nawiązuje do tego momentu, kiedy ogłosił im Ewangelię, kiedy przybył do nich po raz pierwszy. Ja dziękuję wam bardzo. Ktoś chciałby na koniec zamknąć modlitwą nasze dzisiejsze spotkanie? Może ktoś z tu obecnych, jest mikrofon, bo spotykamy się przez internet i na żywo. Jeśli chcesz się z nami spotykać przez internet, napisz kontakt@megakościół.pl bez polskich znaków. Prosimy, Michale.
Kochany Ojcze, dziękujemy ci za to studium, za to, że mogliśmy tak dokładnie przyjrzeć się twojej woli, tym, co chcesz nam przekazać. Dziękujemy ci też za to, że zebrałeś nas w kościoły, że mogliśmy wzajemnie budować się razem, wzmacniać i lepiej poznawać dzięki temu też Pismo. Dziękujemy ci za to, Panie. Amen.
Amen. Do zobaczenia.